A przed nami 2 godziny programu. Za nami wybory samorządowe. Frekwencja niewielka, zaledwie ponad 51%. Ale są zwycięzcy. Po raz 5 Piotr Krzystek został prezydentem Szczecina, wybranym przez mieszkańców. Jednak po raz pierwszy w pierwszej turze. Natomiast Joanna Agatowska została nową prezydentką Świnoujścia. Rafał Zając, bez kontrkandydatów i z wysokim poparciem, został ponownie włodarzem Stargardu. W Radzie Miasta Szczecin bezwzględną większość zdobywa Koalicja Obywatelska. Po 3 mandaty w stosunku do wyborów z 2018 straciło PiS oraz Koalicja Samorządowa Piotra Krzystka. Za to Koalicja Obywatelska wygrywa także w zachodniopomorskim sejmiku. Jak wyniki wyborów samorządowych skomentują na naszej antenie nowo wybrani przedstawiciele lokalnych społeczności? Jakie wyzwania przed nowymi władzami gmin, powiatów i województw? W ilu sejmikach wojewódzkich będzie rządziło PiS i dlaczego Lewica uzyskała niespełna 7% głosów? Jeden temat, ale wielu gości. Prezydenci, wójt, radni, wicewojewoda i socjolog polityki. Zapraszam. Piotr Krzystek będzie gościem jutrzejszej porannej rozmowy pod krawatem, a my porozmawiamy z tymi, którzy wygrali w pierwszej turze w innych samorządach. A są z nami pani Joanna Agatowska, prezydent elekt Świnoujścia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu, witam.
Gratuluję serdecznie.
Dziękuję.
Jest z nami także pan Rafał Zając, prezydent Stargardu.
Dobry wieczór, witam serdecznie państwa.
I jest z nami także pani Małgorzata Szwarc, wójt Kołbaskowa. W wyborach uzyskała 71% poparcia. Gratulujemy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, bardzo serdecznie dziękuję.
Zacznijmy od pani Joanny Agatowskiej. Startowała pani z własnego komitetu Wspólne Wyspy, ale z poparciem Nowej Lewicy. Czy Lewica to było dla pani obciążenie i stąd taki wybór, żeby startować z własnego komitetu?
Nie tylko z poparciem Nowej Lewicy, ale również z poparciem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podjęliśmy decyzję o stworzeniu takiej szerokiej formuły, przede wszystkim w oparciu o to, że wokół mnie w ostatnich latach pojawiło się sporo przedstawicieli różnych środowisk społeczno-gospodarczych, ale i o różnych poglądach politycznych, bo na mojej liście znalazło się miejsce również dla osób o poglądach prawicowych. Stąd też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, żeby był to komitet jak najbardziej apolityczny, ale akceptujący moje korzenie, również dający miejsca dla osób, które były rekomendowane przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Przyjęliśmy taką formułę właśnie Komitetu Świnoujście Wspólne Wyspy, która się doskonale przyjęła, ponieważ uzyskał ten komitet 43% poparcia i wprowadził 9 radnych do Rady Miasta Świnoujście. I dał mi zwycięstwo w pierwszej turze.
No, gratulujemy. I pan Rafał Zając, panie prezydencie, co pan zrobił, że nie miał pan kontrkandydatów i jak to się robi, bo w 2018 roku dostał pan 82,38% głosów, a teraz jeszcze więcej.
No tak, i to po raz trzeci powyżej 80%, więc to nie pytanie chyba, co ja zrobiłem, tylko co zrobili mieszkańcy. Mieszkańcy zaufali chyba tej wizji rozwoju miasta, jestem o tym przekonany, bo proszę zauważyć, że nawet te wielkie szyldy polityczne nie zdecydowały się wystawić kontrkandydata. W konsekwencji, myślę, wcześniejszych dwukrotnych tych wyników ponad 80%. Wizja rozwoju Stargardu oparta o rozwój gospodarczy, ale też o zdecydowane podniesienie jakości życia. Mamy miasto kompaktowe w Stargardzie, które jeśli chodzi o miejsca pracy, jeśli chodzi o niektóre usługi, aspiruje naprawdę do miasta dużego, więc pozbawione jest wszystkich tych trudności wynikających ze skali dużego miasta i jednocześnie ma wiele usług charakteryzujących miasto duże. Myślę, że w jakimś sensie ta wizja rozwoju pociągnęła mieszkańców, przekonała ich do takiego sposobu patrzenia, który im prezentowaliśmy nie tylko w kampanii wyborczej, ale to całe 5 lat ciężkiej pracy. I no ja się ogromnie cieszę, dziękuję mieszkańcom za to ogromne zaufanie. Traktuję to oczywiście jako wielkie zobowiązanie, żebyśmy obiecany wielki skok rozwojowy wykonali.
I przenosimy się do małej, ale pięknej i coraz bogatszej gminy Małgorzaty Szwarc, jeżeli tak można powiedzieć, że pani jest ta gmina, ale głównie pewnie mieszkańców, czyli gminy Kołbaskowo. Pani może mieć tym większą satysfakcję, bo to 71% poparcia, czyli 3482 głosy poparcia przeciwko, natomiast na kontrkandydata było 1417 głosów poparcia, co daje 28, prawie 29% kontrkandydatowi, bo podczas kampanii doszło do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, taki czarny PR się pojawił, ale nic to nie dało.
No szczęśliwie nie, także bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom za zaufanie, za no, kolejne możliwości, no, kolejnych lat pracy dla mieszkańców i tak jak widać czarny PR się nie sprawdza. Dziękuję mieszkańcom, że widzą to, co robimy, to, co robię ja, jak gmina się rozwija i też dziękuję za to, że zaufali tej wizji zrównoważonego rozwoju gminy. No i dało to taki efekt w postaci tych 71%.
Chcę panią zapytać właśnie z punktu widzenia niewielkiej gminy w stosunku do takich jak chociażby Świnoujście czy Stargard. Czy te wybory w jakikolwiek sposób są polityczne u pani na terenie gminy? Czy to jest jednak tak, że im mniejsza gmina, tym mniej tej polityki? Bo wiele się mówiło w tej kampanii wyborczej, że jest to jednak polityka i kampania dotycząca chociażby kobiet. Mówiło się o liberalizacji prawa aborcyjnego. Mówiło się też o rozliczeniu prawa i sprawiedliwości. Jak to wygląda z perspektywy pani gminy?
Znaczy w takich małych gminach jak moja to raczej polityka nie dominuje. No oczywiście polityka taką, którą prowadzimy, czyli polityka oświatowa, polityka gospodarcza, polityka w zakresie rozwoju, nie wiem, dróg, ścieżek rowerowych, etc. Natomiast jeśli chodzi o zarządzanie, no to tutaj ta polityka, ta odgórna ma tylko wpływ na to, no w jaki sposób my funkcjonujemy, tak, czyli jakie podatki do nas wpływają i jakie subwencje czy dotacje dostajemy z budżetu centralnego, ale tak generalnie na tym szczeblu samorządu gminnego ta polityka no nie jest aż tak widoczna. Wiadomo, że ona tutaj dotyczy głównie samorządów powiatowych i samorządu województwa, a takiego gminnego jak nasz raczej nie.
I pan prezydent Rafał Zając, u pana ta polityka jednak się pojawia. Sam pan wspomniał, no, że te ci duży gracze na arenie politycznej nie wystawili swoich kandydatów. A jak pan patrzy na tą ogólnopolską politykę, czy te wybory samorządowe przy niewielkiej niestety frekwencji 51% ponad, to były jednak takich małych ojczyzn wybory właśnie?
No widać było w tych wyborach ewidentnie, że te szyldy nabrały większego znaczenia i chyba ta fala sporu, gorącego sporu politycznego z października w jakimś sensie czy w jakiejś części przeniosła się również na ten grunt lokalny. No ale muszę powiedzieć, że ciężka praca kandydatów z mojego komitetu wyborczego przyniosła kolejny raz zwycięstwo w Radzie Miejskiej. Mamy większość samodzielną. Więc no, można powiedzieć, że tym zaufaniem mieszkańców cieszy się ta wizja w komplecie, nie tylko jeśli chodzi o organ wykonawczy, o prezydenta, ale również o organ stanowiący. To jest wyraz ogromnej satysfakcji, choć podkreślić chcę od razu, że w Stargardzie mamy taką domenę prowadzenia tej dyskusji o mieście w sposób bardzo zrównoważony i wsłuchujący się w głos każdej strony zasiadającej w Radzie. Ja to zawsze robiłem w taki właśnie sposób i to oczywiście deklaruję. Więc jeśli będziemy dyskutować i spierać się na temat miasta, a nie między sobą na temat własnych różnic, to jestem przekonany, że w każdej sprawie będziemy w stanie wypracować konsensus. W tym sensie nie będziemy prowadzić i nigdy nie prowadziliśmy w Radzie Miejskiej sporów dotyczących tych spraw ogólnopolskich. Zawsze to była dyskusja na temat miasta. Jestem przekonany, że tak będzie dalej.
I przenosimy się do pani prezydent Joanny Agatowskiej. Z matematyki miałem trójkę, ale policzyłem, proszę sprostować, jeżeli się pomyliłem, 9 radnych na 21 miejsc w Radzie Miasta będzie miał ten komitet Wspólne Wyspy, prawda?
Tak.
I to daje pani pewność, że jeszcze uda się uzyskać większość z innego komitetu czy innego ugrupowania, bo u pani z kolei te szyldy partyjne w mieście są. To jest Prawo i Sprawiedliwość, jest Koalicja Obywatelska, ale jest też Wybieram Świnoujście i Zmiana Pokoleniowa.
Tak, Koalicja Obywatelska wprowadziła 5 radnych, PiS wprowadził 3 radnych bez swojego kandydata na prezydenta. Komitet Wybieram Świnoujście wprowadził 2 radnych i po 1 radnym wprowadził Komitet Jana Borowskiego, Zmiana Pokoleniowa i Komitet Grupa Morska. Oczywiście no dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy wyniki komitetów są znane. Zakładam, że porozumiem się tutaj i bliska jest mi również tutaj współpraca, jeśli chodzi o tematy dotyczące miasta, ponad podziałami. Tak? Uważam, że im mniej polityki w pracy samorządowej przy rozwiązywaniu problemów, które dotykają mieszkańców, no to szczerze mówiąc, tym lepiej. No nie ukrywam, że liczę tutaj na ustabilizowanie też sytuacji prawnej, na poziomie rządu w stosunku do samorządów, czyli to ustabilizowanie kwestii podatkowych, kwestii zadań zlecanych, idących za tym środków na oświatę, na ochronę zdrowia. No my mamy na przykład duży problem również z utrzymaniem teraz przeprawy promowej i tunelu, które kosztuje nasz budżet 1/6 jego dochodów własnych, więc tutaj też widzę ogromną przestrzeń do tego, żebyśmy mogli mówić o stabilnej współpracy wewnątrz Rady Miasta, gdzie są przedstawiciele ugrupowań partyjnych, które weszły do parlamentu i które być może będą miały jakieś oddziaływanie na posłów. Ja nie ukrywam, to powiedziałam również, że to budowanie takiej podbudowy i relacji z politykami na poziomie regionalnym i krajowym jest ważne o tyle, że zakładam pozytywną współpracę i również chęć rozwiązywania tych problemów właśnie z tego poziomu centralnego. Tak więc jestem przekonana tutaj, że tą większość zbuduję, niezbędną do tego, żeby samorząd w Świnoujściu funkcjonował sprawnie, a najchętniej zapraszam do tej współpracy po prostu wszystkich radnych, bo uważam, że nie powinniśmy się tutaj różnić w kwestiach dotyczących samej istoty rozwiązania problemu, co najwyżej dyskutować właśnie o sposobach ich rozwiązywania tych problemów. Także ten model, który tutaj pan prezydent zająć, któremu szczerze gratuluję, takiego prowadzenia miasta, również pani burmistrz tutaj tego wyniku. Ja jestem na początku tej drogi, bo to moja pierwsza kadencja na funkcji prezydenta miasta Świnoujścia, ale liczę bardzo mocno, że moją pracą, swoją pracą i komitetu i mieszkańców tutaj również następna kadencja będzie wiązała się z osiągnięciem takich wyników, jakie Państwo dzisiaj osiągacie. I za to dziękuję też mieszkańcom za to zaufanie, które mnie i mój klub obdarzyli.
Pozostańmy będziemy jeszcze na chwilę w Świnoujściu. Tylko 39% młodych Polaków w wieku 18-29 lat poszło do urn, żeby wybrać samorządowe władze. To aż o 32% punkty procentowe mniej niż w wyborach parlamentarnych. Do tego frekwencja była powyżej 51%, ale to też niewiele. Pani zdaniem, czemu tak niska frekwencja była w tych wyborach?
Ciężko powiedzieć. Można by było powiedzieć, że no była na przykład piękna pogoda, tak? I nasi mieszkańcy wybrali w całej Polsce, wybrali na przykład wycieczki, pójście na działkę, czy inne rzeczy, które okazały się być dla nich ważniejsze w tym dniu. Natomiast no można również wyciągnąć wniosek, że jest jakieś rozczarowanie, na przykład wynikające z polityki ogólnopolskiej, jaka jest prowadzona. Może zaczyna się jakiś brak wiary właśnie tych młodych ludzi, którzy gremialnie 15 października poszli do urn i dokonali w Polsce zmiany, a teraz na poziomie lokalnym no, nie poczuli potrzeby takiego uzewnętrznienia swoich oczekiwań czy potrzeb związanych z oddziaływaniem na samorząd lokalny. Na pewno jest to grupa, którą trzeba się bardzo mocno zaopiekować i z nią dobrze komunikować po to, żeby wyjaśniać istotę demokracji lokalnej. Takie jest moje zdanie. Natomiast jest to temat dla socjologów, krótko mówiąc, i dla politologów. I temat dla nas, dla samorządowców, o tyle, żeby dbać o tą lokalną demokrację, żeby jak najwięcej mieszkańców włączało się w procesy decyzyjne dotyczące naszych małych ojczyzn, a mieszkańcy mieli poczucie, że ich głosy po prostu mają znaczenie, bo tym tworzą to swoje codzienne życie, wpływają na jego pozytywne, jak i negatywne strony poprzez na przykład bierność, tak, czy brak uczestnictwa w tym, chociażby w wyborach samorządowych.
Wczorajsza frekwencja 51,5%, a w 2018 55%, więc miejmy nadzieję, że już niższa nie będzie, a wręcz przeciwnie, w następnych wyborach samorządowych, no i najbliższych do Europarlamentu będzie wyższa, chociaż tych do Europarlamentu jest zwykle jeszcze niższa. Ostatnio to było 45%. I przenosimy się do pani Małgorzaty Szwarc, wójta Kołbaskowa. Pani zdaniem, dlaczego tak niska frekwencja? Dlaczego też tak młodzi nielicznie wzięli udział w tych wyborach?
Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć, bo zawsze wydawało mi się, że te wybory samorządowe dotyczą i dotykają bezpośrednio no, wszystkich mieszkańców, zwłaszcza, że no, jest spore zainteresowanie, jeśli chodzi o kandydowanie w tych wyborach, zwłaszcza do Rady Gminy. W moim komitecie i z mojego komitetu startowało wielu młodych ludzi tak naprawdę, ale nie są to tak młodzi ludzie, czyli pomiędzy tym rokiem 18 a 30, tylko no, ten przedział jest jednak troszeczkę wyższy. Jaka jest przyczyna? Trudno mi jest powiedzieć. No, być może tak jak pani prezydent Świnoujścia mówi, jest to jakieś rozczarowanie tą polityką ogólnokrajową, no a generalnie... No tak samo jak podejrzewam większość włodarzy, wszyscy jesteśmy rozczarowani może stylem prowadzenia tej polityki, co u mnie się bardzo mocno pokazało, że jest to właśnie czarny PR. Nie potrafimy spierać się na poglądy, tylko czerniamy się nawzajem. To jest naprawdę niefajne i to może zniechęcać młodych ludzi do tego, żeby angażować się w jakąś taką działalność, no można powiedzieć polityczną.
I pan prezydent Rafał Zając, jaka jest pańska diagnoza tej niskiej frekwencji ogólnej i także wśród ludzi młodych?
Samorządowe wybory, mimo że wydaje się, że dotyczą spraw tych najbliższych człowiekowi, to jednak Polacy mają świadomość, że najważniejsze decyzje zapadają w parlamencie i stąd też ta popularność wyborów parlamentarnych. Doświadczają Polacy, jak bezpośrednio decyzje podejmowane w Warszawie regulują tak naprawdę nasze funkcjonowanie. W mniejszym stopniu, myślę, odczuwa się to w samorządzie, choć wydawałoby się, że sprawy dróg i chodników dotyczą każdego z nas. Wybory samorządowe mają niższą frekwencję moim zdaniem też przez swoją taką specyfikę. To jest jednak dość złożony akt wyborczy, bo jest przecież kilka tych stopni samorządów, do których oddaje się swój głos. No i to nie jest tak oczywista i prosta materia jak przy wyborach parlamentarnych. No ale pogoda. W moim przekonaniu w pierwszej kolejności wpływ na to miała pogoda, bo pogoda jest ważna, żeby była dobra na wybory, no ale ta była chyba za dobra.
Panie prezydencie, pan wie, że mógł pan przegrać sam ze sobą, bo jest taki przykład wójta Wilkowic, położonych na pograniczu Beskidu Śląskiego i Małego. Pan Janusz Zemanek, wójt Wilkowic, przegrał, mimo że był jedynym kandydatem, bo kupił sobie pole w malowniczej wsi, planował oddać je deweloperom i tuż przed wyborami próbował się z tego wycofać, ale mieszkańcy mu nie uwierzyli, przegrał, mimo że był jednym kandydatem. Pan wygrał, to nie jest pana historia.
Nie, takie nie przychodzą mi do głowy takie rozwiązania, przyznam uczciwie, ale też ja bardzo poważnie podszedłem do tej sytuacji, bo zależało mi na tym, żebyśmy pokazali, jak zwykle to robimy w kampanii, naszą drużynową pracę. To nie startuje sam prezydent, startuje do samorządu cały sztab ludzi, to jest naprawdę rzesza kandydatów, którzy wspólnie ze mną wypracowują najpierw tę wizję rozwoju miasta proponowaną mieszkańcom. Później o tej wizji w kampanii wyborczej dyskutujemy po to, żeby ten okres kampanii był swoistego rodzaju umową społeczną, którą zawieramy. My przecież deklarujemy zrealizowanie konkretnego programu i zamierzam się z tego konsekwentnie, tak jak było po tej kadencji, rozliczyć, a obiecujemy w Stargardzie rzeczy z perspektywy.
No właśnie, chcę pana zapytać o wyzwania na najbliższe miesiące, już tak w ramach konkluzji, bo będziemy kończyli.
My deklarowaliśmy przebudowę centrum Stargardu, to jest wyczekiwana bardzo inwestycja przez mieszkańców. Nowe serce miasta ma być zielone, przyjazne pieszemu, korespondować ma z jednej strony z węzłem przesiadkowym, który już przebudowaliśmy w komplecie i z drugiej strony z plantami miejskimi, które w Stargardzie są porównywalne wyłącznie do plant krakowskich. Żeby ta przebudowa była możliwa, już od dłuższego czasu budujemy obwodnicę północną. Ta budowa nabiera tempa już nie tylko naszym wysiłkiem, ale innych zarządców dróg. Chcemy, mówiłem o wysokich usługach w Stargardzie, wybudować salę koncertową, dużą salę koncertową wraz ze szkołą muzyczną. Czeka nas nowy stadion piłkarski, rozbudowa drugiego stadionu dla drugiego klubu sportowego. Czeka nas wyzwanie związane z budową zupełnie nowego ośrodka rehabilitacji, bo na usługi rehabilitacyjne chcemy postawić w naszym szpitalu. Wspólnie z gminami otaczającymi jezioro Miedwie Stargard zamierza bardzo poważnie zająć się zagospodarowaniem nie tylko linii brzegowej, ale też zaproponowaniem usług z obszaru turystyki. Więc tych zadań, które chcemy zrealizować z obszaru poprawy jakości życia, jest naprawdę bardzo dużo, choć nie ma co dyskutować w Stargardzie, jeśli chodzi o taką oś rozwojową i duży wysiłek i uwagę, troskę, którą poświęcamy, to sfera gospodarcza, ponieważ pomysłem Stargardu na rozwój jest rozwój zrównoważony, oparty o silny rozwój gospodarki. Przemysł w Stargardzie daje nam już dzisiaj 9 tysięcy nowo utworzonych miejsc pracy w prawie 100 fabrykach, które powstały w dwóch parkach przemysłowych i jeszcze wiele przed nami. Mamy spokojnie miejsca na kilka tysięcy miejsc pracy. Stargard zaczyna powoli być magnesem też dla regionu, tego subregionu stargardzkiego, tak to bym nazwał. Ma swoją siłę przyciągania, no i ma swój urok, bo jest to miasto z pięknym ceglanym gotykiem, z wyjątkową kolegiatą. Powiem na antenie, bo nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że w Stargardzie nasz kościół, kolegiata, jest najwyżej sklepionym gotyckim kościołem w Polsce, o kubaturze ustępującej tylko katedrze gdańskiej, więc jest absolutnym wyjątkiem i jest niejedynym elementem pomnika historii w Stargardzie. Na te kolegiaty zresztą poddaną rewaloryzacji za 20 kilka milionów chcemy doprowadzić taras widokowy na górę. Więc tych wyzwań jest mnóstwo. Bardzo obszerny program wyborczy zaproponowaliśmy mieszkańcom i ja traktuję, że jest to forma właśnie zawartej takiej społecznej umowy w trakcie tej kampanii, więc podeszliśmy do tego bardzo poważnie, no i myślę, że mieszkańcy poważnie podeszli do tego aktu wyborczego, obdarzając nas bardzo dużym zaufaniem, za które jeszcze raz serdecznie dziękuję w imieniu nie tylko swoim, ale też radnych elektów.
I pani Małgorzata Szwarc-Wójt Kołbaskowa, na najbliższe miesiące wyzwania dla pani i pani ekipy?
No też powiem tak jak pan prezydent, że tych wyzwań jest cała masa, bo poczynając od dróg gminnych, drogi powiatowe, drogi krajowe, kontynuacja budowy obwodnicy Kołbaskowa, obwodnica zachodnia, naprawdę tych inwestycji dotyczących infrastruktury technicznej mamy bardzo dużo zaplanowanych, musimy budować nowe ujęcia wody w miejscowości ze względu na to, że bardzo intensywnie rozwija nam się mieszkalnictwo jednorodzinne. Mamy w planach rozbudowę szkoły w przylepie, budowę nowych sal gimnastycznych, boisk. Chcemy również zainwestować w tereny rekreacyjne. Tutaj takim głównym punktem to jest budowa przystani w Moczyłach. Cieszymy się na to, że otwierają się środki z zintegrowanych inwestycji terytorialnych i tam mamy już też w trybie pozakonkursowym możliwość skorzystania ze środków, między innymi na tą inwestycję. No ponadto też myślimy o seniorach, których przybywa w naszych gminach. Tworzymy w nowym pałacyku w Ostoi gminne Centrum Seniora. To też jest w naszym programie. Intensywnie chcemy stawiać na rozwój kultury w naszej gminie. Chcemy kontynuować współpracę transgraniczną. Czekamy na to, aż będziemy mogli włączyć się do systemu kolei metropolitalnej, bo mamy zaplanowane 3 stacje kolejowe w Kołbaskowie, w Wrocławiu i w Warzynicach. Chcemy też wzmocnić bezpieczeństwo w naszej gminie, tutaj też zakup wozów bojowych dla naszych straży pożarnych. No i taki program, no, szeroki, budowa Gminnego Centrum Usług w Przedsławiu, który obsługiwałby kompleksowo wszystkich mieszkańców gminy.
Czyli jest co robić i przenosimy się do pani Janny Agatowskiej, prezydent elekt Świnoujścia. Chcę zapytać o wyzwania, pewnie jednym z nich jest dostęp do plaży w dzielnicy Warszów.
Tak, to ogromne wyzwanie. No właśnie zbliża się rocznica, rok od kiedy została zamknięta ulica ku morzu i bardzo by nam zależało, żeby tutaj nastąpiła zmiana decyzji władz i umożliwiono mieszkańcom korzystanie z plaży, no, najpiękniejszej nad Bałtykiem, ale również z zabytków, które są zlokalizowane na prawobrzeżnej części Świnoujścia, więc czeka nas dużo bardzo trudnych rozmów. Mamy kilka problemów, które niestety przejęliśmy i których rozwiązanie będzie zależało również od decyzji spółek Skarbu Państwa i ułożenia dobrych relacji tutaj z rządem. No oprócz tego oczywiście też ambitne plany. No, chciałabym rozpocząć tutaj rozmowę na temat budowy mola. My jesteśmy jedynym kurortem nad Bałtykiem, który takiego mola nie ma. Jest to ogromna ambicja mieszkańców, żebyśmy, krótko mówiąc, je posiadali. System komunikacyjny, który bardzo się zmienił po otwarciu tunelu, jest dla nas sporą dotkliwością, więc przywiązuję do tego bardzo dużą wagę, żeby rozwinąć komunikację autobusową w taki sposób, aby ułatwić mieszkańcom poruszanie się po mieście, zostawianie samochodów, które dają nam też bardzo duże komplikacje w tym układzie wewnętrznym, bo Świnoujście jest miastem położonym na wyspach, jak powszechnie wiadomo. Nierozległym, bardzo ściśle skoncentrowanym, więc te problemy komunikacyjne są no, niezbędne do rozwiązania. Oprócz tego z naszych analiz, z konsultacji, które przeprowadziliśmy przed wyborami, wyszło, że mieszkańcy bardzo potrzebują takiego podniesienia jakości usług publicznych oraz ożywienia miasta, więc będą to również te działania, które no, jak najszybciej będę starała się jeszcze w tym roku wprowadzić, ale głównie przygotować się w tym roku do zmiany filozofii zarządzania miastem w kontekście przygotowania nowej strategii rozwoju miasta, którego naszego miasta po prostu do dokumentu niestety nie posiada, a jest on niezbędny, żeby wytyczyć te najważniejsze kierunki w porozumieniu z mieszkańcami na najbliższe nie tylko 5 lat, bo nie o jedną kadencję tutaj chodzi, ale o perspektywę co najmniej 10-20 lat w ścisłej współpracy z gminami Międzyzdroje, Wolin, ale również no, z gminami niemieckiej części wyspy Uznam. Także myślę, że dużo wyzwań nas czeka. Mam nadzieję, że wszystkie uda się pomału rozwiązywać te problemy, ale dążyć będę do tego, żeby ta jakość życia i jakość usług publicznych w naszym mieście podnosiła się, bo nasze miasto jest też miastem pięknym, wyjątkowym, idealnie położonym, jeśli chodzi o geopolitykę, no i miastem, które po prostu kochamy.
Pani Joanna Gatowska, pan Rafał Zając i pani Małgorzata Szwarc, włodarze swoich samorządów na kolejną 5-letnie kadencje. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę. No i do usłyszenia między innymi za 5 lat, kiedy będziemy podsumować mogli wasze dokonania. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Wszystkiego
dziękujemy
dobrego.
Bardzo. Dziękuję wszystkiego
dobrego. Do usłyszenia. Dobranoc. A przy naszym mikrofonie w studiu kolejny gość, pani Ilona Milewska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Gratuluję świetnego wyniku w wyborach. Proszę powiedzieć, jak to się robi, że się chociażby Łukasza Tischlera z Koalicji Obywatelskiej przebija swoim wynikiem?
Proszę państwa, sytuacja wygląda tak, że trzeba wychodzić przede wszystkim i rozmawiać z ludźmi. Trzeba wsłuchiwać się w ich głos, trzeba zastanawiać się, jak można rozwiązać problem i nie czekać, aż ktoś inny za nas zrobi krok. Ale sami musimy podejmować działania i rzeczywiście realizować to, co mieszkańcy nam zgłaszają. Także ja jak najbardziej wsłuchiwałam się w te głosy. Ja przez ostatnich 5 lat realizowałam wszelakie zadania dla mieszkańców miasta.
Na Facebooku pisze pani tak. Od lat działam na rzecz naszego miasta i osiedla. Jestem wolontariuszem w schronisku dla bezdomnych zwierząt, radną osiedlową oraz współautorką 10 zwycięskich projektów szczecińskiego budżetu obywatelskiego.
W tym dwa dla zwierząt ze schroniska. Jak najbardziej, no nieskromnie powiem, że troszkę tych sukcesów mam. Działam jak najbardziej. Bardziej chcę robić jeszcze więcej, chcę robić jeszcze prężniej, działać i pomagać, i wspierać, i budować. Robić wszystko, żeby nasz Szczecin rozkwitał.
4295 głosów. To pewnie radość, ale i zobowiązanie.
Ogromne.
Jest pani optymistką, że uda się zrealizować jak najwięcej pani zamierzeń?
Będę robiła wszystko, żeby realizować program i żeby pomagać wszystkim mieszkańcom. Z całego serca w tym momencie chcę za każdy głos podziękować, za każdą rozmowę, którą przeprowadziłam na ulicach Szczecina, na ulicach mojego okręgu, za każdą uwagę, bo jest ona na wagę złota. złota i mam nadzieję, że będę rozwiązywała te problemy. W dalszym ciągu planuję spotykać się z mieszkańcami i po prostu pomagać, robić wszystko, żeby budować nasz Szczecin.
A przy naszych telefonach kolejni goście. Pan Marek Kolbowicz, Koalicja Samorządowa, a po nowemu może OK Samorząd. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie.
I Marek Duklanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Powrót po 6 latach do Rady Miasta. Dzień dobry.
Rocznikowo po 5, panie redaktorze, no, po 5,5, więc...
No po 5,5, tak, tak rzeczywiście, ale to tak długo trwało, jak pana nie było. Witamy serdecznie. No to zacznijmy od pana Marka Kolbowicza. Świetny wynik prezydenta, 5. kadencja Piotra Krzystka, no i po raz pierwszy nie trzeba robić dogrywki.
No to wielkie gratulacje dla pana prezydenta, to znaczy, że zdobył mandat zaufania mieszkańców, że wbrew pozorom mieszkańcy nie są znużeni panem prezydentem i widać, że ma nadal sporo energii w sobie, żeby to miasto ciągnąć w dobrym kierunku. Także wielkie gratulacje i dla pana prezydenta i jednak dla mieszkańców, którzy doceniają to, co robi, oczywiście nie tylko on, ale i także radni, różnego koloru, jak historia pokazuje, Marek zaraz pewnie to potwierdzi. Także no, bardzo się cieszę z tego wyniku pana prezydenta. Oczywiście ta radość jest taka moja osobista, połowiczna. Nie wiem jak inni, ale myślę, że tak każdy odbierze, że pomimo tego, że prezydent wszedł w pierwszej turze po raz pierwszy w historii, to jednak to, że nie pociągnął za sobą swoich żołnierzy.
No właśnie, panie Marku, chcę to zapytać. Przypomnij, Koalicja Samorządowa Piotra Krzystka 5 mandatów, a było 8 mandatów.
Dokładnie i ja nie będę ukrywał, że liczyliśmy na więcej, tym bardziej, że no, kampanijnie naprawdę niczym nie odbiegaliśmy od tych dwóch najpotężniejszych jednak partii w naszym kraju.
Jak pan to tłumaczy, że Koalicja Obywatelska zwiększyła ten stan posiadania, bo było 12 mandatów, teraz ma 19, a państwu było?
No mu było, no za mali chyba jesteśmy. Ta siła rozpędu, jednak moc i siła i to jednak jakieś tam pokłosie wyborów październikowych i to, żeby, nie wiem, no taka nomenklatura jakaś tam panuje w mediach i nie tylko, żeby postawić kropkę nad i. I faktycznie to im się udało. Wielkie gratulacje, bo widzę, że to konsekwentnie realizują plan, który sobie założyli. Także no nic tylko pogratulować, bo faktycznie to im się udało. Świetnie to zrobili, bo bardzo mocno, szczególnie ostatnie 2 miesiące pracowali i billboardowo, tak outdoorowo, ale także byli u wszystkich w domach. Bez przesady, ale faktycznie tak było. Także myślę, że każdy pracował bardzo mocno, ale myślę, że w naszym przypadku jest tak, trochę jesteśmy za mali, trochę za świeża ta, jeżeli się nie obyła ta nazwa, bo faktycznie to już okej, to ogólnopolska, ale to jednak nawet na Szczecinie jeszcze w miarę to wyszło, ale wiesz, na skali krajowej to jednak nam się nie powiodło. I no trudno nam cokolwiek zarzucić, bo faktycznie tą pracę zrobiliśmy. Koalicja samorządowa była zawiązana już jakiś czas temu, także to nie jest sytuacja, że 2 tygodnie temu to powstało i faktycznie ludziom się jeszcze nie opatrzyło, ale mogło się faktycznie trochę pogubić, czy to bezpartyjnie, czy to koalicja samorządowa, czy ta koalicja to jest trochę obywatelska. No i faktycznie tak się wydarzyło, ale jednak wielkie gratulacje dla dwóch najważniejszych partii, bo 3 będą w naszym takim małym parlamencie, czy w naszym Radzie Miasta. No i będziemy pracować no, na rzecz naszych mieszkańców i naszego miasta.
No i Marek Duklanowski, powrót do Rady Miasta.
Jeszcze raz. Przy okazji, bo oczywiście się zdzwoniliśmy, wielkie gratulacje, ale oficjalnie jeszcze. Marku, no bardzo ci gratuluję.
Marku, bardzo ci gratuluję.
Nasze dyskusje na sesji Rady Miasta będą bardzo
ciekawe. Bo pan Marek Duklanowski jest opozycją merytoryczną, to trzeba powiedzieć.
Absolutnie,
i taką
tak,
będzie, prawda, panie Marku?
Zawsze był, także już się nie mogę doczekać.
No i bardzo dobrze. Marek czeka na Marka. Oczywiście humorystycznie możemy tu porozmawiać, natomiast opozycyjnie, ale też przecież przez 8 lat współpracując z panem prezydentem Piotrem Krzyskiem w ramach Porozumienia dla Szczecina jako klub radnych.
Przewodnicząc komisją.
też więc przewodniczący komisji, byłem przewodniczącym
i
klubu.
I tej ważnej Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Tak. Współpracowaliśmy i też z Markiem Kolbowiczem moja współpraca, uważam, układała się dobrze. A teraz myślę nawet w ostatnich latach, kiedy ja radnym nie byłem, też współpracowaliśmy w różnych dziedzinach, więc mój powrót do Rady to też być może w roli opozycji oczywiście może być troszkę inny niż dotychczas, natomiast na pewno ja nastawiony jestem zawsze na współpracę.
Panie Marku, wielokrotnie pan dawał znać o tym nam, dziennikarzom, że zna się pan na sprawach miasta i wie pan, o czym mówi, często również korygując moje jakieś pomyłki. I tu pytanie, dlaczego pan miał tę przerwę i kto zadecydował, czy to była pańska decyzja samodzielna, kto się zgodził na to, żeby pan wrócił do Rady Miasta?
Panie redaktorze, no to już ten temat oczywiście był poruszany swego czasu wcześniej i ja to też na państwa łamach wyjaśniałem. Natomiast to taki ten powrót, myślę, nawet opowieści o tym, nie wiem na ile też mieszkańców to by interesowało. Chcę powiedzieć, że cieszę się, że wracam. Cieszę się, że Klub Prawo i Sprawiedliwości, mam nadzieję, będzie też ze słyszalnym głosem, a przede wszystkim zawsze reprezentowaliśmy i będziemy reprezentować mieszkańców. I wydaje mi się, że też ten skład, może nieskromnie powiem, ale pan redaktor już ten wstęp uczynił, też będę tym głosem, zawsze starałem się wsłuchiwać w głos mieszkańców, a jednocześnie rzeczywiście tak częściowo, back-office'owo pracując, poznając sprawy i związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i z komunikacją publiczną i z planowaniem przestrzennym. Zawsze tutaj byliśmy otwarci na głos mieszkańców. Myślę tak wszyscy i pani radna Milewska, którą poznałem też w trakcie kampanii i oczywiście Marek Kolbowicz i ja i moi koledzy z klubu radnych na pewno będziemy tutaj działać na rzecz mieszkańców.
Panie Marku, a chcę zapytać o to, bo było 10 radnych Prawa i Sprawiedliwości, teraz jest 7 radnych. Proszę powiedzieć, co poszło nie tak, bo 15 października były wybory, zmiana władzy w Polsce, no ale oczywiście w opozycji PiS był już tutaj wcześniej w Radzie Miasta, ale robił dużo konferencji prasowych. Proszę powiedzieć, co poszło pana zdaniem nie tak, że ubyło wam 3 radnych?
Tak, tutaj jest kwestia tego, że my jesteśmy zakładnikami systemu wyborczego metody Donta, liczenia ostatecznie mandatów. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość przed 5 laty w jesieni 2000 w wyborach osiągnęło wynik niemal dokładnie taki sam jak teraz. Teraz jest niewielka różnica. Natomiast no, obiektywnie rzecz biorąc, niższy wynik, słabość, jak rzeczywiście
mówił na boi. Panie Marku, coś nam zanika, tak, połączenie z panem. Nie wiem.
Mam nadzieję, że będzie. Spróbuję, no nie wiem, stoję w takim miejscu, u mnie jest dość trudno.
O,
w każdym razie mówię raz jeszcze.
Marek, złap się rynny. Rynny się złapie.
O, rynna to rzeczywiście antena taka, tak.
Trzymam się ramy okiennej. Arytmetycznie słabszy wynik pana prezydenta Krzystka spowodował to, że rzeczywiście, mówiąc najprościej, rozpędziła się w cudzysłowie w jakiś sposób Platforma Obywatelska, zdobywając bardzo dużo mandatów. Przy porównywalnym praktycznie może oczywiście wyższy niż wcześniej poparciu, ale tutaj wpływ tego elektoratu pomiędzy wyborcami swego czasu prezydenta Piotra Krzystka i chyba bezpartyjnych samorządowców, wtedy państwo tutaj mieli to tak nazwę komitetu, a Koalicją Obywatelską dzisiaj, spowodował, że czasami za jeden mandat, który tracił pan prezydent i jego radni, Platforma dostawała 2, wtedy kosztem na przykład naszego. Tak to po prostu wynika z metody, z liczenia arytmetycznego tego wszystkiego. I tutaj ja raz jeszcze podkreślę, mieliśmy porównywalne, totalnie porównywalne, zdaje się, 0,5 procentowego różnicy poparcia jak wcześniej, a metoda arytmetyczna liczenia wymusiła takie, a nie inne rozwiązanie. Gdybyśmy mieli jeden okręg w Szczecinie z 31 radnych, gdzie wyłaniałoby się 31 radnych, mielibyśmy bardziej porównywalne ilość mandatów uzyskana, być może Lewica również by uzyskała mandat, niż teraz, kiedy to są okręgi nawet 5-mandatowe, 6- czy też 2-7-mandatowe. Także to z tego, panie redaktorze, w dużej mierze wynika. Czasami delikatne wahnięcie po jednej stronie powoduje utratę u kogoś innego, kto tego wyniku słabszego praktycznie nie ma.
No i wracamy do pana Marka Kolbowicza. Chcę zapytać o te zapowiedzi, no, że skoro 19 mandatów ma Koalicja Obywatelska, będzie miała w nowej Radzie, no to więcej wiceprezydentów. Teraz jest jeden. Jesteście otwarci na takie rozmowy?
Myślę, że tak, bo chyba też nie mamy wyjścia, tak mi się wydaje, bo żeby współpracować, żeby ta współpraca była, żeby to nie było takie monowładztwo pełne, to jednak ta współpraca powinna w jakiś sposób być zacieśniona poprzez, oczywiście, no chyba to tak z arytmetycznego punktu widzenia wygląda, że jednak ten prezydent prawdopodobnie się jeszcze pojawi, jeszcze jeden. No ale te rozmowy będą w toku, mamy trochę czasu na te zmiany. Moim zdaniem najważniejsze jest to, żebyśmy dalej budowali miasto w ten sposób, w którym robiliśmy, żeby się rozwijało w tym kierunku, w którym był. Żeby było porozumienie między klubami, jeżeli da się trzy kluby porozumieć i w jakiś sposób dogadać, żebyśmy, nie wiem, uchwalali jeden budżet i jednogłośnie go przegłosować, to oczywiście było cudnie, ale ja to jestem taki niepoprawny optymista, ale jeżeli nie, to ja uważam, że musimy współpracować i tak, jesteśmy na siebie skazani, ale w sensie pozytywnym oczywiście, już raz gratulowałem, to wystarczy tego wyniku, ale mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, że mamy większość i my mamy zawsze rację. Żeby tego, takiej sytuacji po prostu uniknąć, mam nadzieję, że do tego nie dopuścimy. I ta współpraca będzie bardzo dobrze funkcjonowała. I czy prezydent? Myślę, że tak, bo takie pytanie, myślę, że jeszcze jeden prezydent pojawi się na horyzoncie. Kto, jakie nazwisko, absolutnie nie jestem w stanie powiedzieć, bo to jednak pytanie, jeżeli już, to do Koalicji Obywatelskiej i pewnie też na dzień dzisiejszy. Na dziś, przepraszam. Takiej odpowiedzi by nie udzielił.
Patrzę na panią Ilonę Milewską z Koalicji Obywatelskiej. Wygląda na osobę, która lubi rozmawiać i umie negocjować.
Jak najbardziej.
Czy są już jakieś plany, kto będzie wiceprezydentem kolejnym ze strony koalicji, albo w ogóle dwa nowe nazwiska?
Ja przytoczę dzisiejszą wypowiedź ministra Marchewki. Jeśli tak do takich rozmów dojdzie, to na pewno to już z panem prezydentem i będzie on pierwszą
zaciszu
osobą,
gabinetu,
która się dowie. Także to już pozostawmy im.
A skoro jest pani przy głosie, pani jest tą młodą, nową siłą, młodą duchem, ale młodą także ciałem, proszę powiedzieć, dlaczego pani zdaniem młodzi nie poszli na te wybory? W ogóle poszliśmy słabo, bo 51%, ale w tym wieku 18-29 lat to 30 parę procent tylko ludzi poszło na wybory.
Ja zgodzę się absolutnie z moimi przedmówcami, którzy wspominali o przepięknych warunkach pogodowych. Mogliśmy obserwować nad morzem ilość osób przejezdnych. Mogliśmy obserwować w naszych parkach. Także wydaje mi się,
nie
że
można
to
było rano przed wyjazdem zagłosować? Albo wracając?
No to już jest pytanie do mieszkańców i naszych wyborców. Tak. Niemniej jednak wydaje mi się, że to jest w górnej mierze kwestia pogodowa, ale mam nadzieję, że odczarujemy to wszystko i obecna Rada Miasta pokaże i tym młodym, i wszystkim mieszkańcom, że tak naprawdę angażujemy się jako radni, chcemy zmieniać i chcemy angażować właśnie wszystkich, żeby obserwowali, zgłaszali, interesowali się polityką i swoim najbliższym otoczeniem.
I już krótko na zakończenie wszystkich gości chcę o to zapytać, o wasze plany na najbliższe miesiące, jeżeli chodzi o działalność w Radzie Miasta, pani Ilona Milewska.
Na najbliższe miesiące, więc tak jak wspomniałam w swoim programie, ja w dalszym ciągu będę chciała rozwijać i rozbudowywać budowę parku na Psim Polu, budowę dalszą parku międzyosiedlowego na Pogodnie. No i tutaj jestem wolontariuszką w schronisku, więc jak najbardziej moje serce jest przy zwierzętach. Obecnie, w obecnym budżecie szczecińskiego budżetu obywatelskiego złożyłam projekty dotyczące i Zawadzkiego, i Pogodna, i Zwierzeogrodu, ale o tym mam nadzieję, że jak tylko przejdą wszystkie etapy weryfikacji, będę informowała na swoim profilu.
No to czekamy, będziemy się przyglądali. I Marek Duklanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Jakie plany, gdy pan już sobie przypomni wszystkie ścieżki?
Ja te ścieżki znam, pamiętam, ale panie redaktorze, wspomniałem o sytuacji, mówiłem o tym w swojej ulotce też czasami w spotkaniach, gdzie udzielałem, czy kilku słów mówiłem w mediach, co dla mnie jest priorytetem. Myślę, że trzeba zacząć od tego, co od 3 lat w tej chwili niestety w naszym mieście cały czas trwa i nie może wyjść z etapu projektowania, mianowicie przebudowa przepustów o zbyt małym przekroju w ciągu, tutaj w biegu rzeki Bukowej na szczecińskim Krzekowie, które powodują podtopienia. No jeśli mamy przepust 3 razy za mały, woda nie jest w stanie się zmieścić. 3 lata temu były podtopienia na Krzekowie, ten rok może być kolejnym, w którym to się wydarzy, a miasto w dalszym ciągu nie wyszło z etapu projektowania. Po to jestem, żeby tego tematu dopilnować, żeby za nim chodzić i to będzie mój pierwszy priorytet, a potem, no, brzydko powiedziawszy, standardowo. Głupota pod tytułem bezpieczeństwo pieszych w ruchu ulicznym. Ja żartując troszeczkę albo z przekąsem, nawet mówiąc w ten sposób, zawsze na to zwracałem uwagę. To są sprawy, o których nie wolno zapominać. One są piekielnie istotne i czasami niestety, kiedy jest za późno, dopiero budzimy się i zaczynamy działać. Ja z reguły hołdowałem z sytuacją albo hołdowałem w zasadzie, że trzeba pewne rzeczy uprzedzać i będę w tych kwestiach na pewno monitował. Mam kilka takich swoich miejsc, które jeszcze nie zostały dokończone i mam nadzieję, że dokończone będą, bo to są te moje 2 przede wszystkim takie istotne priorytety.
I pan Marek Kolbowicz, Koalicja Samorządowa.
Ja chyba bardzo chętnie angażuję się w każdą inicjatywę, która powstała w naszym mieście, ale tak głównie myślę, że takim moim priorytetem będzie zacisnąć współpracę na linii, bo takiej szansy my jeszcze w historii tego miasta nie mieliśmy. A mianowicie zacisnąć współpracę pomiędzy 2 ministrami, czyli minister sportu i turystyki, panem Sławkiem Nitrasem i Dariuszem Wieczorkiem Szkolnictwa Wyższego, ponieważ i nauki, ponieważ mamy nieodpartą, takie mam wrażenie, że mamy szansę, aby nasze miasto troszeczkę traktowane po macoszemu przez wiele lat, żeby powiedzieć strasznie marginalnie, żeby wykorzystać tych 2 panów skądinąd, no może się okazać, że bardzo skutecznych, i żeby polepszyć naszą infrastrukturę tak na poziomie szkół naszych wyższych. Chodzi o infrastrukturę sportową, bo no, ja tylko nadmienię, że mamy Uniwersytet Szczeciński, który nie ma żadnego obiektu sportowego z prawdziwego zdarzenia. To jest jakiś wstyd i hańba dla wszystkich, dla mieszkańców, dla uniwersytetu, dla ministerstwa, także to raz, a 2, no mamy szansę, żeby także rozbudować infrastrukturę i szkolną, i boiska, i place zabaw, tak żeby nasze społeczeństwo było po prostu aktywne, bo tak naprawdę w naszym życiu najważniejsze są 2 rzeczy. To jest zdrowie i druga rzecz to jest stan, jakim się czujemy, czyli nasza aktywność, bo nieważne do jakiego wieku dożyjemy, tylko tak naprawdę w jakiej aktywności, jak sobie radzimy z trudami życia codziennego, bo nie chodzi o stan konta, auta i tak dalej, piękne domy, tylko na końcu się okazuje, że zdrowie i nasza aktywność fizyczna jest najważniejsza w naszym życiu i bardzo chciałbym, żebyśmy zaciśnili te więzi, żebyśmy mamy ich po prostu na podorędziu i oni absolutnie od nas nie uciekają, także bardzo się cieszę, że będą, podejrzewam, że bardzo mocno zabiegać także o to, żeby w tym mieście powstało, nawet jeżeli jeden obiekt czy drugi miałby nazwisko, czy pana Nitrasa, czy pana Wieczorka, może tak być, tylko żeby wykorzystać tych 2 panów do maksimum.
A ja przypomnę, że jutro o 8:30 w rozmowach pod krawatem prezydent Piotr Krzystek będzie naszym gościem Radia Szczecin, a już dzisiaj zapowiedział to, co zamierza robić, ale oczywiście więcej na ten temat jutro po 8:30. Prezydent mówił tak dzisiaj, mamy parę inwestycji do dokończenia, a przede wszystkim łasztownię. Chcemy zbudować most i ją udrożnić, wyremontować już wszystkie nabrzeża tak, żeby ta przestrzeń wyglądała bardzo, bardzo przyzwoicie. Chcemy kontynuować ważne programy w oświacie. No a więcej zapraszam jutro o 8:30. A państwu bardzo dziękuję, życzę powodzenia. No i oczywiście do usłyszenia. Nasze studio jest dla was zawsze otwarte i mam nadzieję, że będziemy spotykać się i debatować o coraz piękniejszym Szczecinie. Pani Ilona Milewska, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję pięknie i pozdrawiam, życząc miłego wieczoru.
Pan Marek Duklanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję, dobranoc.
I Marek Kolbowicz, Koalicja Samorządowa. Dziękujemy.
Dziękuję również, dobranoc.
Kłaniamy się, a my po 21 będziemy nadal rozmawiać o wyborach, tym razem z socjologiem polityki, o tych wynikach, o sondażach będziemy rozmawiali, a potem będziemy rozmawiali z radnymi do sejmiku, ale nie tylko z nimi, o tej układance ogólnokrajowej i sejmikowej, czyli także lokalnej. No i zadamy takie pytanie, które zadał też publicysta Rzeczpospolitej. Co się stało, że po rekordowych wyborach parlamentarnych Polacy nie poszli masowo głosować w wyborach samorządowych? W zakończonej kampanii wyborczej niestety to, co miało pokazać siłę regionów, często przekształcało się w bitwę największych sił politycznych. Charakterystyczne, że eksperci i komentatorzy próbowali definiować wybory samorządowe przez pryzmat ogólnopolskiego sporu, a gdzieś zniknęła istota tego demokratycznego, lokalnego święta.